Po 7 dniach milczenia, kiedy trzej przyjaciele Hioba, wstrząśnięci rozmiarami nieszczęścia, jakie spadło na niego, nie byli w stanie wypowiedzieć ani jednego słowa pociechy, pierwszy odezwał się Hiob. Wylał całą gorycz, cały swój ból po utracie całego majątku, służby, rodziny i zdrowia. Osamotniony Hiob znalazł się w tak trudnym położeniu, że czuł się zupełnie zdruzgotany z powodu tak wielu nieszczęść, ale nie odwrócił się od Boga, nie złorzeczył Bogu, zachował wiarę. Elifas, pierwszy z przyjaciół, który odważył się zabrać głos, by pocieszyć i pouczyć Hioba, postanowił przypomnieć mu o sprawiedliwości Boga i o potrzebie wytrwania w ufności wobec Niego. Imię Elifas znaczy Bóg jest siłą, albo Bóg jest szczerym złotem. Zamiar Elifaza, by wskazać Hiobowi na sprawiedliwość wszechmocnego Pana, był krokiem poczynionym w dobrej wierze, ale Hiob w sytuacji, w jakiej się znalazł, potrzebował raczej emocjonalnego wsparcia niż wywodów natury filozoficzno-teologicznej. Elifas i pozostali przyjaciele Hioba byli mędrcami i w sposób, jaki był w starożytności powszechnie przyjęty, rozpoczęli dysputę, mądrą, filozoficzną dyskusję, skądinąd bardzo głęboką i piękną. Ale Hiobowi, pogrążonemu w rozpaczy, niewiele ona pomogła. Hiob utracił właściwie wszystko. Nie miał się na czym oprzeć. Nawet Bóg wydawał się być gdzieś daleko. W tej sytuacji wypowiedzi przyjaciół raczej raniły Hioba, niż go pocieszały. Przyjaciele Hioba byli pewni, że ponosi on konsekwencje swojego wielkiego grzechu, jakiegoś poważnego przewinienia, skrywanego przed nimi i przed Bogiem. Wydawało im się, że jest to jedyne wytłumaczenie faktu, że tak bardzo jest doświadczany, że tak bardzo cierpi. Elifas, najstarszy z przyjaciół Hioba, przemówił jako pierwszy. W początkowych wierszach 4 rozdziału Księgi Hioba czytamy: Teraz zabrał głos Elifas z Temanu i tak rzekł: Wolno pomówić, przykro ci, lecz któż się wstrzyma od słów stwierdzonych doświadczeniem? Odpowiadając na skargę Hioba, Elifas postanawia powołać się na doświadczenie. Elifas nawiązuje do wspólnego doświadczenia. Zwraca się do Hioba, jak czytamy dalej: Tyś przecież wielu pouczał, wzmacniałeś omdlałe ręce, twe słowa krzepiły słabych, wspierałeś kolana zachwiane. Gdy teraz przyszło na ciebie, tyś słaby, strwożony, gdy ciebie dotknęło. W słowach Elifaza wyczuwamy naganę. Pyta on Hioba: Jak to? Gdy żyłeś w dostatku, byłeś mocny, pomagałeś innym, dodawałeś wszystkim otuchy. Potrafiłeś doradzić każdemu, kto przechodził przez problemy. Potrafiłeś powiedzieć załamanym, co mają zrobić, żeby przezwyciężyć kryzys. A teraz, gdy sam przechodzisz przez trudne doświadczenia, jesteś bezsilny? Czy nie potrafisz doradzić sobie samemu? Wydaje się, że jest to problem, z którym boryka się w jakimś stopniu każdy z nas. Czy nie jest to interesujące, że przeważnie dość łatwo przychodzi nam doradzanie innym, gdy inni są w kłopotach? Natomiast gdy problem dotyka nas, stajemy się bezradni. Jest to sytuacja jak z pewnej kreskówki, która ukazuje dwóch psychiatrów spotykających się na przyjęciu. Jeden z nich spogląda na drugiego i mówi: Ty czujesz się dobrze. A ja? Tak, jesteśmy nastawieni na analizowanie stanu myśli i uczuć innych i często doradzamy im, co powinni zrobić, a nawet tłumaczymy, jak powinni myśleć czy czuć. Natomiast sami nieraz nie wiemy, jak postąpić i nie jesteśmy pewni nawet swoich uczuć. Elifas wytyka Hiobowi, że właśnie teraz on, człowiek, który doradzał innym, nie potrafi skorzystać ze swojej mądrości, swego doświadczenia. Elifas zadaje Hiobowi pytanie: Czy bogobojność już nie jest twą ufnością, a nadzieją doskonałość dróg twoich? Innymi słowy, Elifas pyta: Czy twoje własne rady, Hiobie, nie są wystarczająco dobre, by pokierować Tobą, skoro pomogły innym? Wydaje się, że Elifas stawia to pytanie szczerze, nie ironicznie, nie kpi sobie z Hioba. Jest to problem, nad którym on sam głęboko się zastanawia. I my powinniśmy znaleźć czas, by dogłębnie przemyśleć tę sprawę. Elifas mówi dalej o sprawiedliwości Boga i w jego słowach zawarta jest sugestia, że Hiob musiał w czymś zawinić, skoro Bóg, sprawiedliwy Bóg, tak surowo go karze. Elifas zwraca się więc do Hioba. Czytamy 7 wiersz 4 rozdziału. Przypomnij, czy zginął kto prawy? Gdzie sprawiedliwych zgładzono? Elifas wygłasza tu tradycyjną tezę o sprawiedliwości Boga, karzącego wszystkich grzeszników. W ten sposób oskarża Hioba w sposób bardzo delikatny, jak gdyby pośrednio, ale jednak wyraźnie. Oskarża go o jakieś poważne przewinienie. Hiobie, w twojej pobożności, mówi Elifas, musi być jakaś rysa, jakaś szczelina. Masz pewnie jakąś swoją słabość, coś, co jest twoją piętą achillesową. To wszystko nie wydarzyłoby się w twoim życiu, gdybyś nie popełnił w przeszłości lub teraz czegoś bardzo złego. Zapewne coś ukrywasz. Nie masz odwagi wyjawić przed nami prawdy. Wiemy, że Elifas nie miał racji. Na początku księgi Hioba widzieliśmy scenę rozgrywającą się w niebie i wiemy, że nie było tak, jak uważał Elifas. Hiob był człowiekiem wyjątkowo prawym i bogobojnym. Czasem niestety i my popełniamy podobny błąd jak Elifas. Widząc, że ktoś jest doświadczany bardziej niż inni, że przechodzi przez coraz to większe problemy, trudności, oceniamy takiego człowieka podobnie, jak czynił to Elifas. Rodzi się w nas przekonanie, że człowiek taki musiał ciężko zgrzeszyć, musiał czymś zawinić przed Bogiem. I nie tylko tak przypuszczamy, ale często o tym mówimy, niestety raniąc człowieka, który może być o wiele bardziej prawy nawet od wszystkich innych otaczających go ludzi i od nas. Nie wolno nam nigdy w taki sposób myśleć ani postępować. Nie do nas należy osądzanie innych. Nie wolno nam formułować oceny życia kogokolwiek z bliźnich na podstawie tego, co dzieje się w ich życiu. Przyjaciele Hioba źle ocenili sytuację, źle zinterpretowali doświadczenie, przez które przechodził ten prawy człowiek. Byli oni mizernymi doradcami, bo nie zrozumieli tak naprawdę ani Hioba, ani Boga. Elifas więc, choć najbardziej zrównoważony i delikatny z trójki przyjaciół, nie był dla Hioba dobrym pocieszycielem. Gdy poznamy wypowiedzi Bildada i Sofara, przekonamy się, że ich słowa były o wiele bardziej ostre i krytyczne, chociaż w wypowiedzi Elifaza także zawarta jest zdecydowana krytyka. W 8 wierszu 4 rozdziału Księgi Hioba znajdujemy takie następne słowa Elifaza. O ile wiadomo, złoczyńca, który sieje nieprawość, zbiera z niej plon. Tu Elifas staje jak gdyby wysoko ponad Hiobem, patrzy na niego z góry i wypowiada osąd. O ile wiadomo, ten, kto sieje nieprawość, zbiera odpowiedni plon. Hiobie, zbierasz to, co zasiałeś, stwierdza Elifas. Coraz wyraźniej formułuje tezę, że Hiob musiał popełnić zło, za które teraz ponosi konsekwencje. Drodzy słuchacze, nie wolno nam nigdy patrzeć na innych z góry. Nie wolno nam domniemywać, że skoro w życiu naszego bliźniego wydarzają się nieszczęścia, to musiał on w czymś ciężko przed Bogiem zawinić. I absolutnie nigdy nie wolno nam takich ocen wypowiadać, ani w jego obecności, ani tym bardziej w rozmowach z osobami trzecimi. Elifas dalej formułuje słowa, które dotyczą człowieka postępującego bezbożnie. Mówi, od gniewu Boga on ginie, upada od gniewu jego oburzenia. Elifas się myli, Bóg dyscyplinuje swoje dzieci, ale nie niszczy ich. Doświadcza by kształtować charakter, ale nigdy nie dąży do unicestwienia. Nawet bardzo błądzącego grzesznika, każdy człowiek ma dla niego wielką wartość. Elifas mówi dalej: ryk lwa, wrzask lwicy, łamią się i zęby lwiątek. Lew ginie z braku łupu, a małe lwicy idą w rozsypkę. Jest to bardzo obrazowo wyrażona myśl, którą Elifas sformułował już wcześniej. Bóg karze zdecydowanie i często nagle tych, którzy na to zasłużyli. Elifas używa tutaj przenośni, a następnie odwołuje się do wizji, do nocnego widzenia. Nie zapomnijmy, że cały dialog Hioba z jego przyjaciółmi zapisany jest językiem poematu. Czytamy dalej. Elifas wyznaje: doszło mnie tajemne słowo. Jakiś szmer przyjęło me ucho. W zgłębianiu nocnych rozmyślań, gdy sen człowiekiem owładnął, strach mnie ogarnął i drżenie, że wszystkie się kości zaczęsły, tchnienie mi twarz owionęło, włosy się na mnie zjeżyły. Stał. Nie poznałem twarzy. Jakaś postać przed mymi oczami. Szelest. I głos dosłyszałem. Czyż u Boga człowiek jest niewinny? Czy u Stwórcy śmiertelnik jest czysty? W tak niezwykły sposób Elifas opisuje przekazanie mu prawdy, że grzech wynika z naturalnej słabości człowieka. Elifas wyraża tu generalną prawdę, że grzech powoduje karę, a kara jest sygnałem, że grzech został popełniony. Tak, to jest ogólna prawda, ale nie można upraszczać jej, twierdząc, że zawsze, kiedy widzimy jakieś doświadczenie, jakąś chorobę, nieszczęście, to jest to kara, za którą kryje się jednostkowy grzech. W zasadzie Elifas wypowiada tu myśl znaną od dawna. Zadaje pytanie, czy u Boga człowiek jest niewinny? Czy u Stwórcy śmiertelnik jest czysty? Oczywiście odpowiedź brzmi nie. Nikt ze śmiertelników nie jest czysty przed Bogiem. Dotyczy to zresztą nie tylko ludzi, ale też wszelkich innych stworzeń. Wszak on sługom swoim nie ufa i w aniołach braki dostrzega. A cóż mieszkańcy glinianych lepianek, których podstawy na piasku, łatwiej ich zgnieść niż mola. Nawet aniołowie mają braki, stwierdza Elifas. A co dopiero ludzie, tak związani z tym, co materialne, ziemskie. Wszystko, co teraz wydaje się dla nas mieć taką dużą wartość, jest przemijające, nietrwałe. W tym sensie jesteśmy mieszkańcami glinianych lepianek. Elifas porównuje ludzi do mola, którego tak łatwo przecież zgnieść. Podkreśla przemijanie, któremu poddani są wszyscy ludzie. Od rana do zmroku wyginą. Bez sławy przepadną na wieki. Czy ich mieszkanie nie runie? Umrą, lecz nie w mądrości. Niezależnie od tego, jak mądrym, jak sławnym czy pięknym byłby człowiek, poddany jest przemijaniu. Musi umrzeć. To wszystko, co mówi Elifas, jest prawdą, ale nie pociesza to Hioba. Ogólna prawda nie jest w stanie dać mu odpowiedzi na jego osobiste pytania. Musimy pamiętać o tym, że nie wystarczy formułować ogólnych, generalnych prawd w rozmowach z ludźmi potrzebującymi pomocy. Oczekują oni na słowa, które będą prawdziwe, ale które też w bezpośredni sposób będą odpowiedzią na ich najpilniejsze potrzeby. Następny, 5 rozdział Księgi Hioba zamieszcza dalszą część mowy Elifaza, pierwszego z przyjaciół próbujących pocieszyć Hioba. Najpierw Elifas zadaje Hiobowi pytanie. Wołaj, czy ktoś ci odpowie? Do kogo ze świętych się zwrócisz? Jest to trafne pytanie. Do kogo mamy się zwracać, gdy chcemy uzyskać pomoc? Jedynie do Boga. Tylko On jest w stanie nas usłyszeć, jest w stanie nam pomóc. Elifas mówi. Żal nierozsądnych zabija, a gniew uśmierca niemądrych. Patrzałem, jak głupiec zapuszczał korzenie, gdy wtem widzę, że w jego siedzibie synowie są bez pomocy, w bramie ich sąd bez obrońcy. Elifas stwierdza, że widział ludzi nierozsądnych, niemądrych, ludzi, którym się dobrze wiodło, ale potem z powodu swojej głupoty upadli, przegrali, stracili powodzenie. Podobną myśl wyraził Dawid w jednym ze swoich psalmów. Widziałem, jak występny się pysznił i rozpierzał się jak cedr zielony. Przeszedłem obok, a już go nie było. Szukałem go, lecz nie można było go znaleźć. Taka jest prawda o życiu. Przez jakiś czas człowiek nieprawy, bezbożny, niemądry może funkcjonować tak, że inni nawet mu zazdroszczą. Ale nie trwa to długo. Koniec takiego człowieka to upadek, ruina. Czasem dziwimy się, dlaczego Bóg zezwala, by nieprawi, nieuczciwi, niemądrzy ludzie dochodzili do szczytów, by wiodło się im tak dobrze. Ale gdy pomyślimy o końcu ich drogi, uświadomimy sobie, jak krótkotrwałe i przemijające jest ich powodzenie. Bóg ostatecznie rozprawi się z każdym, kto czyni zło. Ukaże każdą nieprawość. Poniży tych, którzy się wywyższają. Tak na pewno się stanie. I niech nas nie zmyli to, że Bóg działa jakby powoli. Bóg ma całą wieczność przed sobą. Patrzy z innej perspektywy niż my. Wszyscy postępujący występnie zostaną osądzeni. Ocaleją tylko ci, którzy ukorzyli się przed Bogiem. Czy przypomnienie o Bożej sprawiedliwości pomoże Hiobowi? Czy słowa Elifaza o tym, że każdy nieprawy i niemądry wcześniej czy później upadnie, czy te słowa będą dla niego pocieszeniem? Nie, z pewnością nie. Przecież Hiob znalazł się w takiej sytuacji, że słowa Elifaza oznaczają dla niego jedno. Został zaliczony przez swego przyjaciela do grona tych, którzy są podobni do drzewa bez korzenia. Tych, którzy są nieprawi, nierozsądni. Elifaz tak mówi dalej o takich ludziach. Zbiory ich głodni zjadają lub do kryjówek zanoszą. Chciwi bogactwa ich pragną. Wszak boleść nie z roli wyszła, ni z ziemi cierpienie wyrosło. To człowiek się rodzi, by jęczeć, jak iskra, by unieść się w górę. Człowiek rodzi się, by jęczeć, jak iskra, co unosi się w górę. Tak, życie każdego człowieka naznaczone jest cierpieniem. Każdy człowiek grzeszy, a więc każdy człowiek cierpi. Tego stwierdzenia Elifaza nie trzeba udowadniać. Każdy z nas doświadcza prawdziwości tych słów. Nie jesteśmy jednakowi. Różnimy się wyglądem, kolorem skóry, wzrostem, płcią, zamożnością, poglądami, ale jednego doświadczamy wszyscy. Troski, obawy, niepokoju, cierpienia, łzy są czymś uniwersalnym. Cała ludzkość poddana jest cierpieniu. Wystarczy przeglądnąć gazety, posłuchać wiadomości. Przemoc, kradzieże, zabójstwa, niepokój i obawa o jutro. Człowiek rodzi się, by jęczeć i podobny jest do iskry, tak jak ona unosi się w górę i w sposób nieunikniony gaśnie, tak i człowiek nieuchronnie brnie przez życie naznaczone trudami, aby umrzeć. Niepokój, cierpienie i łzy są nierozłącznie przypisane życiu człowieka z powodu jego grzechu, z powodu jego nieposłuszeństwa okazanego Bogu. Prorok Izajasz wołał: nie ma pokoju dla bezbożnych. Nie ma pokoju dla bezbożnych. Nie ma pokoju dla grzeszników. Pokój światu może dać tylko Książę Pokoju, Odkupiciel. Ten, który przynosi oczyszczenie, który uwalnia z grzechu. Jezus. Nie znamy prawdziwego pokoju, dopóki nie zwrócimy się ku Chrystusowi. Nam dzisiaj łatwo jest to dostrzec. Łatwiej niż Hiobowi i jego przyjaciołom. Choć już Hiob, doświadczywszy swojej bezsilności, swojej grzeszności i małości, a potęgi i miłosierdzia Boga, zawoła: wiem, że Odkupiciel mój żyje. Kto naprawdę otwiera się na Boga, ten poznaje, że jest On Zbawicielem, że jest On dawcą pokoju, że jest miłością.